badania astronomiczne Kopernika były tylko jego ubocznym produktem czasu wolnego. Tak naprawdę.
Zajęcia po godzinach.
Zajęcia po godzinach, chociaż wbrew pozorom to wykreślanie tej tablicy astronomicznej wcale nie trwało mu w ciągu dnia bardzo długo, bo jeżeli przypatrzymy się któregoś dnia, mamy chwilkę czasu, żeby pobyć w zamku, ślad słońca, który podróżuje po tej tablicy, to jest to ledwie godzina, więc nie było to aż tak uciążliwe. Ale czym się zajmował? Oczywiście był kanonikiem, administratorem. Kapituła, jak każda korporacja, miała różne swoje funkcje. Samą kapitułą kierował prepozyt, dziekan zajmował się księżmi diecezjalnymi, był jeszcze kantor, który zajmował się śpiewem kościelnym, no i kustosz, chyba najważniejszy, bo trzymał rękę na pieniądzach. W kapitule istniała jeszcze funkcja scholastyka, ale ona gdzieś zaginęła na przestrzeni dziejów. Później pojawili się jezuici, oni przejęli nauczanie. I tą szóstą godnością, chociaż bardziej nie godnością, a urzędem, był kanonik administrator. Kapituła miała bardzo rozległe swoje dobra, bo żyła z ziemi. Ziemi, która musiała pracować, która musiała wydawać plony. W XIII wieku, kiedy krzyżacy podbili pogańskich Prusów, został ustanowiony podział kościelny tych ziem. Powstały cztery diecezje, w tym diecezja warmińska. Z tej diecezji warmińskiej wyodrębniono tak zwane dominium, którym zarządzał biskup. A biskup musiał mieć kapitułę, bo z grona kapituły wybierano każdorazowo następnego biskupa warmii. W związku z tym biskup musiał się podzielić z kapitułą i oddał jej trzy komornictwa. Fromborskie, melzackie, czyli dzisiejsze pieniężnieńskie, no i tutaj olsztyńskie. I to była własność kapituły. Kapituła na tym terenie mogła gospodarować, mogła sprawować całą władzę. W związku z tym, ponieważ były to tereny rolne i leśne, no to trzeba mogła także ciągnąć zyski.
No ale własność trzeba było chronić.
Dokładnie tak. I ciężko było to robić z Fromborka tutaj do Olsztyna. Dzisiaj to jest podróż 2-3 godzinna maksymalnie, wtedy 2-3 dniowa. Więc ciężko było dozorować gdzieś tam z odległego Fromborka to, co się dzieje w komornictwie olsztyńskim. A działo się dość dużo, bo wymiana zarządców gospodarstw była dość duża. Chłopi zbiegali z gospodarstw. Zbiegostwo chłopów będzie trawiło aż po XIX wiek tutaj stosunki. Do tego oczywiście mógł chłop umrzeć, być niezdolny do pracy. Zdarza się, nawet Mikołaj Kopernik zapisał, że jednego chłopa ścięto. W związku z tym należało cały czas tutaj dozorować te tereny. No i ponieważ daleko było z Fromborka, postanowiono, że jeden z 16 kanoników będzie na stałe rezydował w Olsztynie. Do jego zadań należało, że oto w okolicy Olsztyna jest gospodarstwo. No to na tym gospodarstwie musi być gospodarz. Musi to być prawidłowo obsiane, muszą być plony. No i oczywiście dochody kapituły z tym się wiązały. Jeżeli tego brakło, to kanonik administrator jechał na taką wieś i w porozumieniu z sołtysem, który znajdował tam następcę, dokonał lokacji, ale tego chłopa na wsi, a nie tak jak mamy wielkie przekonanie, że Kopernik lokował 40 wsi, powiedzmy. Nie, on tylko lokował pojedynczych chłopów na opuszczonych gospodarstwach. To były najprostsze zadania kanonika administratora i on tym się zajmował, żeby każdy łan ziemi pracował na chwałę kapituły, no i na jej skarbiec. Wątek krzyżacki w historii Olsztyna i pobytu w Olsztynie Mikołaja Kopernika jest zupełnie przypadkowy. Wojny z krzyżakami wybuchały jedna po drugiej. Ostatnia wojna, zwana wojną pruską, wybuchła w grudniu 1519 roku. W tamtym czasie, w tym momencie Mikołaj Kopernik już nie był kanonikiem administratorem. Zastąpił go rzeczony Jan Chrapicki, który niestety złożył swój urząd w styczniu 1520 roku, gdyż był bardzo chory. Kopernik dopiero co wyjechał, a już trzeba było wracać, w związku z tym wrócił, objął ten urząd kanonika administratora, no i oczekiwał, co się będzie działo. A wojna zbliżała się z północy. I kiedy krzyżacy doszli do Dobrego Miasta, było to jesienią 1520 roku, Mikołaj Kopernik napisał rozpaczliwy list do króla Zygmunta Starego z prośbą o dofinansowanie zamku olsztyńskiego.
Ale list nie dotarł do adresata.
List nie dotarł do adresata, bo krzyżacy przejęli korespondencję, otworzyli, zobaczyli w liście, że Olsztyn nie jest broniony. Stanęli w związku z tym, jak się mówi, całą potęgą. na przedpolu Olsztyna i wysłali oczywiście zwiad, żeby sprawdzić, z której strony najlepiej to przecież niebronione miasto zdobyć. No i tu okazała się niespodzianka, bo nie tylko 100 zbrojnych Pawła Dołuskiego, o których pisał Kopernik, że ma, ale następnych 100 Peryka z Janowic, wybitnego czeskiego dowódcy, który w ogóle został komendantem zamku, to Czesi bronili tutaj zamku. To taki paradoks historii, że czeski dowódca był w tamtym czasie w wojnie. Na dokładkę 700 konnych Zbigniewa Słupeckiego z Bydgoszczy, więc nagle okazuje się, że bardzo dobrze jest ten Olsztyn broniony, choć faktycznie tych hakownic ciągle brakowało. Styczeń 1521 roku, no i Albrecht Hohenzollern, widząc to, że pod zamkiem olsztyńskim, no może go zdobędzie, ale utknie na bardzo wiele czasu, prawdopodobnie zastaną go roztopy, bo to jest rzecz, której no nie wolno pominąć, bo między innymi właśnie Barczewo w ten sposób nie zostało zdobyte. W źródłach zapisano z powodu obficie rozlanych wód. Prawdopodobnie troszeczkę odwilży, no ale już wozy, konie, wszystko grzęzło. Więc tutaj była możliwość, albo szturmujemy, albo odstępujemy. I rzeczywiście krzyżacy odstąpili. Ale nie był to koniec, ponieważ prokurator z Barcian, z zamku barciańskiego, który właśnie obłowił się w dobrym mieście, Wilhelm von Schaumburg, spróbował jeszcze ataku. I oto wziął swój mały oddział i uderzył na bramę młyńską. Kilkanaście dni po odejściu Albrechta Hohenzollerna. To właśnie zmusiło jeszcze Mikołaja Kopernika do tego, żeby próbować dalej uzbroić olsztyński zamek. No i wysyłał rozpaczliwe listy do Jana Skultetiego, który wtedy z ramienia kapituły zasiadał w Elblągu, miał możliwość zakupu tych hakownic, aż w końcu, ponieważ ich tu 4 było kanoników, zdecydowano się wybrać jednego z nich, który by pojechał po te hakownice. Wybrano Henryka Snellenberga, który uchodził w kapitule za fajtłapę. Wszyscy zaczęli tutaj lamentować, że Kopernik zdecydował się go wysłać. Jeden z kanoników nawet już słał listy, że prawdopodobnie zwolni się prebenda, że Snellenberg gdzieś tam zginie. A tymczasem tenże fajtłapowaty Henryk Snellenberg pojechał po 40 hakownic, ale przywiózł 17, ale przywiózł, wrócił. I był to dokładnie dzień urodzin Mikołaja Kopernika, był to 19 lutego 1521 roku.